Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Nabiera tempa kampania przed wyborami do europarlamentarnego. Różnego rodzaju grupowania polityczne chwytają po różne chwyty. Myślę, panie ministrze, że niedozwolone z jednym z takich chwytów jest ogromna batalia wymierzona przeciwko Kościołowi katolickiemu, także różnego rodzaju chwyty antyklerykalne. A do tego jeszcze w ostatnim czasie mamy do czynienia z wieloma profanacjami, bluźnierczymi spektaklami, z całą jakąś taką batalią, która chce zniszczyć, zbesztać, spopielić to, co jest dziedzictwem naszego narodu, nasze przywiązanie do Kościoła i nasza katolicka wiara.
I tutaj, drogi ojcze, są jak gdyby dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to ta, która dotyka ludzi, którzy z naszym Kościołem, moim Kościołem, bo ja się utożsamiam z moim Kościołem, Kościołem katolickim, są w te sprawy niezwykle emocjonalnie zaangażowani, niezwykle boleśnie ranieni. Raniona jest ich wrażliwość religijna, prawo do szacunku świętych symboli religijnych, wizerunku, tak jak miało to miejsce chociażby z wizerunkiem Najświętszej Boga Rodzicy, naszej Królowej Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale to jest zjawisko znacznie szersze, tak jak ojciec to rzeczywiście przedstawił, i niezwykle boleśne, że właśnie w Polsce, która od wieków była semper fidelis, zawsze wierna, że przed wizerunkiem Najświętszej Marii Panny król Jan Kazimierz po potopie szwedzkim w Lwowie składał śluby jasnogórskie, przed wizerunkiem Najświętszej Marii Panny Matki Bożej Częstochowskiej prymas tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński po opuszczeniu komunistycznego więzienia, po trzyletnim uwięzieniu oddawał Polskę w opiekę Najświętszej Marii Panny. Do jej wizerunku pielgrzymował największy w dziejach nasz rodak, święty Jan Paweł II. I w końcu tysiące Polaków od Świnoujścia po Przemyśl, od Suwałk po Wrocław, rok w rok, w sierpniu, w lipcu pielgrzymują ludzie, młodzi, dzieci, młodzież, przemieszczają się czasami setki kilometrów, aby oddać hołd Najświętszej Marii Pannie. I to wszystko na potrzeby, z jednej strony, tutaj zgoda z ojcem, że kampania wyborcza przynajmniej dla niektórych środowisk politycznych jest tym, co leży jakby u podstaw i główną przyczyną tego niezwykle brutalnego ataku na Kościół, na kapłanów, na księży, również na ludzi wierzących. Ale drugim elementem, znacznie bardziej groźniejszym i znacznie jak gdyby niosącym ze sobą znacznie większe obszary zagrożenia, to jest ta wojna, powiedziałbym, cywilizacji, to jest ta wojna wartości, to jest ta próba wywrócenia do góry nogami całego systemu wartości, na którym oparta jest nasza kultura i nie tylko Polski, ale całej Europy, całego chrześcijańskiego świata. To ta próba po raz kolejny stwierdzenia za różnego rodzaju filozofami, ideologami nie ma Boga. A jak nie ma Boga, to wtedy modelujemy świat, rodzinę, naród, społeczeństwo na nowo. I co się za tym kryje? No kryje się chociażby za tym, kryją się takie pomysły jak likwidacja w oficjalnych dokumentach państwowych stwierdzenia, na przykład w aktach stanu cywilnego ojciec czy matka, tylko wpisania rodzic jeden, rodzic dwa, zacieranie świadomości i tożsamości płciowej dzieci. To wszystko, co niesie ze sobą bardzo niebezpieczna ideologia genderyzmu. To wszystko w końcu, co pozwala tym wszystkim światłym, rzekomym Europejczykom i ludziom otwartym, którzy mają słowa o tolerancji i szacunku na ustach każdego dnia, przeprowadzać właśnie tego typu brutalne ataki. I teraz przechodzę do drugiego jak gdyby elementu, za który tej chwili w tym wymiarze politycznym, państwowym, konstytucyjnym odpowiadam, to jest zapewnienie ładu i porządku i prawa wszystkich obywateli. I co mam na myśli? Otóż można zaobserwować takie oto zjawisko, że należy otaczać szacunkiem wszystkich, niezależnie od ich wiary, religii, koloru skóry, wyznania, przekonań politycznych, również orientacji seksualnej. Natomiast, że obserwując to, co się dzieje, z tych wszystkich praw do szacunku, do godności, do wrażliwości mieliby być wyłączeni katolicy i chrześcijanie. Ja absolutnie dzisiaj jako minister spraw wewnętrznych i administracji takiej polityki zaakceptować nie mogę. I dlatego tak jak byłem atakowany wielokrotnie, na przykład przez środowiska narodowe, czy tak szerzej z jakiejś ortodoksyjnej prawicy, za to, kiedy policja, służby mi podległe, zabezpieczały różnego rodzaju manifestacje, które w świetle polskiego prawa były manifestacjami legalnymi i zalegalizowanymi na przykład decyzją sądu. No i wtedy byłem niezwykle, tak powiem, brutalnie atakowany za to, że oto policja chroni. No policja ma taki obowiązek, a ja niezależnie od tego, jak krytycznie patrzę, myślę, co pod adresem tych, którzy propagują takie czy inne zachowania, to jednak jako minister spraw wewnętrznych muszę stać na straży prawa wobec wszystkich. Teraz, kiedy podległe mi służby wskutek zawiadomienia do niezwykle zasłużonego kapłana dla działaczy opozycyjnej prześladowanego przez Służbę Bezpieczeństwa, na myśli tą sytuację w Płocku, no to podniósł się krzyk, że oto policja prześladuje, czy zabieram prawo do kreacji artystycznej jednej czy drugiej pani. Ja mam tylko jedną odpowiedź. Prawa do kreacji artystycznej, prawa do jej wrażliwości i wolności kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa do wolności, wrażliwości drugiego człowieka. To nie może być tak, że chrześcijanie, katolicy mieliby być z tego w jakikolwiek sposób wyłączeni czy wykluczeni. I tyle w tej sprawie mojego komentarza. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dopóki ja jestem ministrem sprawiedliwości, będę stał na straży konstytucyjnych również do swobody religii, wyznania i szacunku, podkreślam, szacunku wszystkich katolicy, chrześcijanie nie mogą być z tego wykluczani, nie mogą być brutalnie atakowani.
A teraz przenieśmy się, panie ministrze, na forum międzynarodowe, na forum Unii Europejskiej. Mówimy także w tej rzeczywistości o kryzysie wartości. Pamiętam doskonale wystąpienie pani premier Beaty Szydło na forum Unii Europejskiej, kiedy mówiła o wartościach jakże koniecznych, fundamentalnych do tego, aby budować między innymi ład społeczny, i francuski głos z drugiej strony mówiący, że wy macie wartości, a my mamy fundusze strukturalne.
Ten poziom arogancji i czasami takiego rezonerskiego połajania ze strony państw tak zwanej starej Unii, starej w rozumieniu członkostwa w tych strukturach unijnych. Pamiętamy wszyscy chociażby wypowiedź byłego prezydenta Francji, że Polska straciła okazję, żeby siedzieć cicho. My na to mamy tylko jedną odpowiedź. Tą odpowiedź udzielił tym wszystkim politykom, czasami urzędnikom brukselskim, pan prezes Jarosław Kaczyński. To, co wolno Francji, to, co wolno Niemcom, to, co wolno Belgom, musi być wolno Polsce, musi być wolno państwom tak zwanych dawnych demoludów, czyli państwom Europy Środkowo-Wschodniej, bo to nie z naszej winy. Zostaliśmy na dziesięciolecia po II wojnie światowej pod ciemną nocą sowieckiego komunizmu. To po pierwsze, a po drugie, żaden z traktatów europejskich nie przewiduje tutaj państw drugiej kategorii. I drogi ojcze i szanowni radiosłuchacze, jeżeli jest tutaj stawiane czasami pytanie, co takiego się dzieje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tak brutalnie atakowany przez niektórych polityków we Francji, w Niemczech czy w innych państwach, to tu jest właśnie odpowiedź. My rozpoczęliśmy politykę godnościową, to po pierwsze, a po drugie, my nie czujemy się Europejczykami drugiej kategorii. My uważamy, że nasza obecność w Unii Europejskiej jest wartością, o tym zdecydowali Polacy w referendum również. Uważamy, że wiele korzyści odnosi polski rolnik, mieszkańcy dużych czy mniejszych miast, że jest to w interesie również wynikającym z naszego, z naszego położenia, z bezpieczeństwa tego militarnego, ale nigdy nie zgodzimy się na to, żeby jeden czy drugi polityk, czy jakiś urzędniczyna w sposób taki właśnie rezonerski, uwłaczający godności i dumie narodowej, nas rugał czy pouczał. Nasza polityka oparta jest o prawo obowiązujące w Polsce. Prawo stanowi większość parlamentarna, tą większość dzisiaj ma rząd, i o obowiązujące traktaty. Z żadnych traktatów nie wynika na przykład, żeby polski rolnik był dyskryminowany. A jednak ci, którzy dzisiaj się właśnie mienią tymi takimi wielkimi Europejczykami, a wtedy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, za co ich oczywiście w jakimś sensie należy pochwalić, ale jednak na pewno należy ich zganić i przypominać, że to oni w Kopenhadze podpisali traktat, który prowadził tutaj nierówność na przykład w stosunku do polskich rolników. Mam na myśli tutaj chociażby Leszka Millera, ówczesnego premiera, czy ówczesnego wicepremiera Jarosława Kalinowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto to tym politykom przypominać. Dzisiaj oni startują z jednej listy tak zwanej koalicji europejskiej, a tak naprawdę jest to koalicja eklektyczna, bo tam żadnego spoiwa ideowego, żadnego spoiwa programowego, żadnego pomysłu na Polskę. Jedynie co ich łączy, to niechęć, a nawet powiedziałbym czasami, ich słuchając, nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Ich jedynym podstawowym celem jest odsunąć PiS od władzy, bo to są tacy demokraci, że jak naród zdecydował, że ma rządzić Prawo i Sprawiedliwość i dzięki woli Polaków władza została oddana w nasze ręce, no to natychmiast krzyk demokracja zagrożona, dyktatura, za chwilę się pojawiają jakieś idiotyczne zarzuty bez mała o faszyzmie, no i będą nas obalać ulicą i za granicą. I tak od 3 lat i to wszystko, czego jesteśmy świadkami, nawet jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, czyli tej próby wykorzystywania różnych filmów. No pamiętamy przed wyborami samorządowymi film Claire, przed wyborami do Europarlamentu film, żeby była sprawa jasna, niezwykle poruszający, niezwykle ostry i pokazujący też zło i grzech, które w Kościele jest, bo ja nie mam też najmniejszego zamiaru tutaj relatywizować i udawać, że tego problemu nie ma. Tu ten problem oczywiście występuje i należy bezwzględnie egzekwować prawo wobec tych, którzy krzywdzą dzieci. Tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś ma koloratkę, czy jest kapłanem katolickim, prawosławnym, czy jest imamem, czy jest rabinem. I uwaga, i nie ma znaczenia, czy ktoś jest znanym celebrytą, czy ktoś jest znanym reżyserem, bo też proszę zwrócić uwagę, jaka była reakcja tego tak zwanego mainstreamu, niektórych polityków, niektórych dziennikarzy, stacji telewizyjnych, jak była sprawa reżysera Polańskiego. Jedna z aktoreczek, bo tak ją należy nazwać, która jest na każdej antyrządowej demonstracji, wspiera KOT, Platformę Obywatelską, broniąc Polańskiego, powiedziała, że no 13-letnie dziewczyny, dzieci to same wskakują do łóżek dorosłym mężczyznom, bo inny z polityków Platformy Obywatelskiej mówił, że no tu trzeba pamiętać o tym, jakie zasługi dla kultury polskiej ma pan Polański i nie należy go tu krzywdzić, bo wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych jest bardzo surowy. Z ust tych samych ludzi. Dzisiaj pod adresem Kościoła jest próba przerzucania odpowiedzialności na wszystkich. Przecież ja mogę dać świadectwo własnego życia, już przeszło 50-letniego, że dzięki tym Bożej opatrzności i szczęściu, jakie miałem w życiu, powinienem każdego kapłana, którego spotkałem, po rękach całować, bo byli to święci, kochający Pana Boga i Kościół ludzie, tak samo jak siostry zakonne. I teraz próbuje się, nie tylko w moich oczach, ale w oczach całego społeczeństwa, wyjątkowo, przepraszam za mocne słowa, ohydny grzech, ohydne przestępstwo również, jakim jest przestępstwo pedofilii, które dokonały jakieś poszczególne osoby, przerzucać tę odpowiedzialność na całą wspólnotę Kościoła, na wszystkich kapłanów, księży, również na wszystkich katolików. No, jest to coś tak absurdalnie niesprawiedliwe i na to nie może być zgody. Natomiast absolutną i tutaj taką wolę oczywiście deklarujemy, walkę z tą wyjątkową. No i wiem, że Kościół też podejmuje coraz szersze wysiłki i wypowiadają się w tej sprawie, wypowiada się w tej sprawie episkopat, są powoływane odpowiednie komisje i te sprawy idą do przodu. Nie możemy się też zgodzić na to, żeby jednostkowe przestępcze zachowania rzutowały na wszystkich ludzi Kościoła, na wszystkich kapłanów, wszystkich zakonników czy siostry zakonne.
Panie ministrze, batalia ważna przed nami, te wybory do Europarlamentu. Wbrew temu, co mówią niektórzy, są jednak ważnymi, istotnymi wyborami. Większość prawodawstwa już teraz podejmowana jest na forum Unii Europejskiej. Pan jest liderem, panie pośle, w okręgu 13. Warto także przypomnieć, że te okręgi do wyborów do Europarlamentu mają nieco inny kształt niż do wyborów do naszego parlamentu i wyborów prezydenckich.
No tak, tak, a szczególnie właśnie w tym wypadku dosyć specyficznego i trudnego dla prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości okręgu, jakim jest okręg 13, to znaczy całe województwo zachodniopomorskie, podkreślam całe, nie tylko ten okręg szczeciński, ale również ten okręg koszaliński dawnego województwa środkowo-pomorskiego, koszalińskiego, czyli od powiatów sławieńskiego, od Sławna, przez Bałcz, Chosztno, Drawsko-Pomorskie, Kołobrzeg, Świdwin, Białogard, aż do Szczecina, Świnoujścia, Myśliborza, Goleniowa, Stargardu i uwaga, drugie województwo, województwo lubuskie z Gorzowem i Zieloną Górą i z tymi wszystkimi powiatami od Wschowy przez Nową Czul, Żagań, Żary, aż po Międzyrzecz, Kostrzyn nad Odrą, Drezdenko, Szczelce Krajeńskie i Gorzów. I to jest całe dwa województwa i 26 maja, w dzień niezwykle ważny, bo w Dzień Matki, to warto to pamiętać. Jan Paweł II mówił, że Polska jest naszą matką, że nasza ojczyzna jest naszą matką, żebyśmy się zmobilizowali i na te wybory poszli, bo nawet z tych tematów, o które ojciec pytał wcześniej, wynika, jak wiele decyzji zapada dzisiaj w Parlamencie Unii Europejskiej, jak ważne jest, żeby tam reprezentujący Polska, ale i również te nasze okręgi, te nasze małe ojczyzny, byli ludzie, którzy będą kierowali się polskimi sumieniami, polskim sercem, polską wrażliwością. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, mówił Roman Dmowski, wielki, wielki polityk, wielki, który właśnie we Francji, konferencja wersalska, pamiętamy, walczył o interesy Polski, kiedy rodziła się polska niepodległość. Piłsudski tutaj na miejscu, Roman Dmowski z Ignacym Paderewskim właśnie tam, w stolicach Europy Zachodniej. I dzisiaj mamy to samo. Dzisiaj będzie się decydowało, kto będzie walczył o interesy polskiego rolnika, kto będzie walczył o interesy polskich emerytów, kto będzie walczył o lepszą przyszłość dla polskich dzieci, dla polskiej młodzieży. I kto w końcu będzie zabiegał o to, żeby tak jak pani premier Beata Szydło, jak to ojciec celnie przypomniał, miał odwagę, aby stanąć przed lewicą, prawicą europejską, która jest taką prawicą, że nie wyraża zgody nawet na to, żeby symbole katolickie i chrześcijańskie funkcjonowały w przestrzeni publicznej. I przypomniał, że Europa albo będzie oparta o wartości wynikające ze Starego i Nowego Testamentu, albo będzie Europą opartą o prawo rzymskie, filozofię grecką, czyli to, co Europę budowało, to, co legło u podstaw powstania Europy. A wszyscy pamiętamy, że Europa narodziła się na nowo po imperium, upadku Imperium Rzymskiego, właśnie w oparciu o chrześcijaństwo, katolicyzm, to opactwa świętego Benedykta, to opactwa z Cluny, to cała ta kultura, która została zaimplementowana, i wiedza, i nauka, pierwsze uniwersytety, to wszystko było oparte o wartości chrześcijańskie i my musimy mieć w sobie odwagę, żeby to Europie przypominać i żeby przypominać też to, co jest dzisiaj spuścizną i fundamentem polskiej państwowości. A Polska tak naprawdę narodziła się do życia kiedy? Kiedy przyjęła chrzest, kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo od decyzji księcia Mieszka, który przyjmując chrzest prowadził ówczesnych Polan i zaczął budować zręby naszej państwowości. O tym musimy pamiętać.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, tego co dobre
to
życzę.
Ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam również wszystkich kapłanów i księży. To jest dzisiaj dla was, drodzy kapłani, księża, bardzo trudny czas, bo dzisiaj próbują ludzie nieodpowiedzialni, źli przerzucać na ramiona wszystkich kapłanów grzechy czy słabości pojedynczych jednostek. I naprawdę pamiętajmy, zwracam się do radiosłuchaczy, abyśmy modlili się za naszych kapłanów, modlili się za naszych księży, żeby wytrwali w tym powołaniu kapłańskim i wytrzymali te niesprawiedliwe ataki niejednokrotnie.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać, panie ministrze.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji.